Jeden dzień z życia.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Mój dzisiejszy gość często przedstawiany jest jako twarz Polskiej Straży Pożarnej, a ja absolutnie nie mam zamiaru polemizować z tym określeniem. Dziś rozmawiam ze starszym brygadierem w stanie spoczynku, Pawłem Frontczakiem, ekspertem do spraw pożarnictwa. Witam Pana serdecznie na antenie Radia Poznań.
Dzień dobry, witam i bardzo dziękuję za tak miłe powitanie.
Dodam też chyba, że jest pan taką żywą kroniką, szczególnie Państwowej Straży Pożarnej i tego się pan absolutnie nie wyprze, dlatego że informował pan o najważniejszych i najbardziej spektakularnych akcjach strażackich ostatnich lat i sporo tych rzeczy było. Powódź 2010, pożar hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim, czy też katastrofa kolejowa w Szczekocinach. Można byłoby długo wymieniać, chyba że ja coś przeoczyłem.
No między innymi lądowanie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT Boeinga 767 na lotnisku Chopina w Warszawie. Oczywiście również działania polskich grup poszukiwawczo-ratowniczych poza obszarem naszego kraju, między innymi Haiti, Nepal i wiele innych tragedii ludzkich, których sądzę, że można byłoby uniknąć, podobnie jak i to, co przed nami.
Tylko potwierdza pan to, co powiedziałem, że wie pan wszystko o tych kulisach i dramatach, jakie się dzieją przy okazji akcji strażackich. Pan zresztą kiedyś powiedział, że jest pan specjalistą od mówienia o kryzysie. Kryzys w zasadzie jest wpisany od rana do wieczora w pańskie życie.
Przez 24 godziny, przez 365 albo przez 366 dni, jeśli to jest rok przestępny. A to, co pan wymienił między innymi, a ja uzupełniłem, oczywiście to są tylko fragmenty tego, co będąc w Warszawie, będąc rzecznikiem komendantów głównych Państwowej Straży Pożarnej, bo miałem przyjemność pracować z czterema komendantami głównymi, to tylko wycinek, ale jest jeden wspólny mianownik. Gdybym spojrzał na to wszystko retrospektywnie, a także patrzę w przyszłość i między innymi sięgam do tej ostatniej sprzed kilku dni tragedii w Poznaniu, proszę mi uwierzyć, że większość największych katastrof, wypadków, pożarów w Polsce i na świecie, tym wspólnym mianownikiem jest czas wolny. Czyli najczęściej do nich dochodzi w piątki wieczorem lub w dni wolne od pracy, czyli sobota, niedziela lub święta.
Ma pan na to jakieś wytłumaczenie?
Nie, to jest pytanie, na które sobie zadaję i nie potrafię do dzisiaj odpowiedzieć. Natomiast takim elementem, biorąc pod uwagę to, co pan wymienił, poza wypadkiem kolejowym i to, co generują prawa natury, czyli opady deszczu, powodzie, które są powodowane przez to, silne wichury i tak dalej, to na pewno jest fakt, że do tych największych tragedii, gdzie ginie najwięcej osób, dochodzi w miejscach, gdzie czujemy się najbezpieczniej, czyli w naszych domach, w naszych mieszkaniach i to powinno skłonić do pewnych refleksji i to jest to coś, co jest chyba przed nami w dalszym ciągu największą inwestycją, czyli budowanie świadomości i kodeksu zachowań każdego z nas, niezależnie od tego, kim jesteśmy.
My będziemy mówić właśnie o takim dniu, o takiej tragedii, która się wydarzyła właśnie w domowym otoczeniu, zaciszu. To w ogóle jest bardzo trudne pytać takiego człowieka jak panu, jeden dzień z życia, taki, który panu szczególnie zapadł w pamięci, ale my przed programem dokonaliśmy takiej mapy ustaleń i pan zaproponował tragedię, która pana bardzo też dotknęła jakoś. Później pan mówił, że mocno to przeżywał. Śmierć dziennikarskiego małżeństwa w Katowicach. Myślę o Brygidzie Frosztendze-Kmiecik i Dariuszu Kmieciku, a także ich dwuletnim synu, który zginął wraz z nimi. Dlaczego właśnie to wydarzenie? Może najpierw przypomnijmy, jak do niego doszło. To był 2014 rok, październik.
Październik, 23 października, kiedy rozmawialiśmy i nawet nie wiedziałem, że w tym roku przypadać będzie 10. rocznica tej tragedii.
Już 10.
Zabytkowy budynek w centrum Katowic, budynek z końca XIX wieku, o konstrukcji murowanej, stropy drewniane, piękna kamienica, która została odnowiona. Zamieszkiwało w niej kilkadziesiąt osób, poranek przed godziną piątą. 23 października, 10 lat temu, wybuch, w konsekwencji pożar, zawalenie się części kamienicy. Praktycznie była to kamienica pięciokondygnacyjna, czyli parter i cztery piętra. Praktycznie został tylko parter. Ewakuacja osób, które znajdowały się w tej kamienicy, przez pierwsze jednostki straży pożarnej. Akcja, która trwała prawie 24 godziny, bo została zakończona nad ranem dnia następnego. Niestety przez cały czas były poszukiwane trzy osoby, ponieważ około 20 osób zostało ewakuowanych bezpiecznie, 5 osób zostało przewiezionych do szpitala. Sprawca, jak później ustaliła prokuratura, zmarł po kilkunastu dniach w szpitalu. To on spowodował tą tragedię, najprawdopodobniej rozkręcając instalację gazową w swojej łazience.
Chciał popełnić samobójstwo?
Chciał popełnić samobójstwo najprawdopodobniej z uwagi, chociaż nie przesłuchano jego, z uwagi na jego śmierć, z uwagi na grożącą mu eksmisję w dniu, kiedy doszło do tej tragedii. Praca ponad 150 strażaków, ogromna determinacja, praca bardzo doświadczonych strażaków z Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Nie tylko determinacja, nie tylko najnowszy sprzęt, doświadczenie, technologia, narzędzia ratownicze, geofony, kamery wziernikowe i oczywiście psy ratownicze, które pracowały na gruzowisku, tylko z uwagi na konstrukcję budynku praca mogła odbywać się bardzo spokojnie, etapami, bez pośpiechu i ręcznie. Odgruzowywanie mogło tylko następować w taki sposób z uwagi na to, że cały czas była nadzieja, że te osoby przeżyły.
Tak, nawet była taka plotka, że nie ma ich w tej kamienicy, no bo tej trójki tak, brakowało. Dokładnie. Reportera TVN-u, jego żony, reportażystki TVP Katowice, tak, na marginesie, ich dziecka. Może gdzieś wyszli wieczorem, taka jeszcze nadzieja, prawda, tląca
dokładnie,
się.
Dokładnie, tak na marginesie człowieku. Darek w 2006 roku relacjonował katastrofę budowlaną hali na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. On zresztą był zaangażowany w relacjonowanie to, co się dzieje w górnictwie. A tam dochodziło wielokrotnie do wypadków i zarazem...
Czyli trochę jego teren, można powiedzieć. Taki,
to był jego
taki
teren,
dzielny.
Oni byli z tym życi i jak gdyby Katowice i Śląsk, Zagłębie było tym, o czym mówili. To było wpisane w ich pracę. Natomiast ten problem, dlaczego zapamiętałem? Zapamiętałem to dlatego, że trudno jest nam pogodzić się ze śmiercią bliskich z przyczyn naturalnych, a co dopiero, kiedy ktoś ginie nagle, ginie w pożarze, w wyniku wybuchu, wypadku i odchodzi przedwcześnie. Dotyczyło to poszukiwania dwojga młodych ludzi i ich syna, tak jak pan zaznaczył, którzy byli dziennikarzami. To dodatkowo sprawiało pewien może nie problem. Każdy z nas jest normalnym człowiekiem i to, że ktoś jest dziennikarzem, czy strażakiem, czy politykiem, nic nie oznacza. Jest człowiekiem. Trzeba kochać ludzi, trzeba ludzi szanować, trzeba im pomagać. Zresztą pomoc jest wpisana w zawód strażaka. Natomiast zawsze w takich sytuacjach stawiane są dziesiątki pytań, setki pytań. Natomiast kiedy wówczas, bo zawsze dzieliliśmy się z ówczesnym komendantem głównym, że on, kiedy jechał na miejsce takiego działania, wówczas obecny podsekretarz stanu, pan generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, był na miejscu i wraz z kolegami z Katowic dowodził tą akcją. Ja spełniałem oczekiwania dziennikarzy i gościłem w studio. Ktoś może powiedzieć, że najprościej jest mówić przed kamerą o tym, czego się nie widzi. To nie chodzi o to. Zawsze, kiedy jest zagrożone życie ludzi, kiedy poszukuje się ludzi, kiedy ludzie w konsekwencji giną, nie jest łatwo o tym mówić, a tym bardziej z ludźmi, którzy stoją przy panu, którzy wiedzą, że to jest członek ich rodziny i chcą dowiedzieć się czegoś więcej, czego nigdy nawet ci, którzy tam byli i z ogromną determinacją, zaangażowaniem szukali tej trójki ludzi, czy uda się. Ta nadzieja naprawdę była do końca. Nadzieja umiera ostatnia. Idzie się po żywych, jak mówią między innymi ratownicy górniczy. Trudno jest później mówić o tym, że kogoś nie ma. Natomiast to, o czym pan mówi i zadał mi pytanie, do końca życia zapamiętam jedną kwestię. Następnego dnia, kiedy zostałem zaproszony do studia jednej ze stacji telewizyjnych, utrudniony był kontakt z prowadzącą. Zawsze przed wejściem na antenę osoba, która jest zapraszana, rozmawia z prowadzącym, prowadzącą. Tutaj tego kontaktu nie było. W momencie wejścia na antenę w studio początkowo padło jedynie jedno pytanie zadane nieludzkim głosem, które przyszyło moje ciało. Pytanie brzmiało: dlaczego? Nikt nie potrafi ukryć tego, co czuje. Emocje są po stronie każdego. Jesteśmy tylko ludźmi. My również jako strażacy w dalszym ciągu się nim czuję. Na tak zadane pytanie odpowiedziałem wówczas: nie wiem.
Bo jak inaczej
odpowiedzieć? Dodałem, że od wczoraj to samo pytanie sobie zadaję. Takich pytań, być może bezpośrednio zadanych, było więcej przy różnych innych okolicznościach, ale bycie strażakiem jest to pewna misja. Bycie rzecznikiem jest to też pewna misja, a przede wszystkim szacunek, którym darzę i będę darzył w dalszym ciągu, pana środowisko. Środowisko dziennikarskie, poza ogromnym szacunkiem, którym darzę, mam zarazem przed nim ogromną pokorę. Niezależnie od mojego doświadczenia 40-paroletniego, wiedzy, zawsze, kiedy jestem zapraszany do różnego rodzaju audycji, staram się do nich przygotować, ponieważ na określoną markę pracuje się całe życie, a przede wszystkim na zaufanie takich ludzi jak pan. A również to, co jest najważniejsze, wspólnie gramy do jednej bramki na rzetelną informację, dbając o odbiorcę, tutaj w tym przypadku radiosłuchacza, ponieważ to dla nich pracujemy i im chcemy przekazać jak najszybciej to, co wiemy, ale zarazem musimy zachować pewien dystans do sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas tego typu sytuacji, że rodziny potencjalnych ofiar nie mogą się ze środków masowego przekazu dowiedzieć o tym wcześniej, niż zapuka do nich policjant czy porozmawia psycholog. I o tym musimy pamiętać. Ktoś może powiedzieć, że to hipokryzja. Nie, proszę Państwa, to nie hipokryzja, to szacunek dla ludzi, miłość do ludzi i dbałość o nich. Nie jest łatwo o tym mówić. Ja nie ukrywam swoich emocji. Uważam, że zmiana głosu czy niejednokrotnie łzy w oczach świadczą tylko, uważam, o normalności, a nie o tym, że ktoś jest słaby, nie powinien wykonywać określonego zawodu. Takie jest moje zdanie. Takie spojrzenie na życie.
To pokazuje, jak bardzo na przykład strażacy, ostatnio tak często przez nas wspominani bohaterscy strażacy, nie są żadnymi zrutynizowanymi maszynami i nie da się zobojętnieć na taką pracę.
Na pewno tak. I jestem przekonany, że w dalszym ciągu wszyscy, niezależnie od tego, jaki noszą mundur, kiedy składając rotę, kiedy dotyczy to również strażaków ochotników, zawsze będą tą pomoc nieść, niejednokrotnie narażając własne życie, a w takich przypadkach jak w Poznaniu również składając tą największą ofiarę, czyli własne życie.
To jeszcze na koniec może, niech to wybrzmi. Dom nie jest miejscem, w którym możemy się poczuć bezwarunkowo bezpieczni. To, co pan powiedział, to często właśnie domowe zacisze jest miejscem tragedii i tam także zachowajmy uwagę w tych podstawowych czynnościach. Ogień, gaz, wszystko to, co nas otacza, przecież bywa niebezpieczne.
Dołączam się do tego apelu.
Starszy brygadier w stanie spoczynku Paweł Frontczak, no i skarbnica wiedzy o Polskiej Straży Pożarnej, był gościem dzisiejszego jednego dnia z życia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jeden dzień z życia.